z biznesu do słuchania.
Wszystkie bajki kończą się i żyli długo i szczęśliwie, ale życie to nie jest bajka. Niektórym nie wychodzi. W 2018 roku rozwiodły się w Polsce 33 pary na 100 zawartych małżeństw. Wskaźnik rozwodów jest jednym z niższych w Unii Europejskiej, bo na przykład w Portugalii rozwiodły się 64 pary na 100 małżeństw, ale od lat wzrasta, bo w 1960 roku rozwiodło się w Polsce 6 par na 100. Z rozwodami trafiłam do kancelarii Macieja Opalskiego. Zapytałam go, ile kosztuje rozwód i ile można na nim stracić.
Jeśli chodzi o koszty postępowania rozwodowego, no to niewątpliwie można je podzielić na koszty sądowe, czyli związane z wpisem, który jest stały, wynosi 600 zł, no i honorarium ewentualnie za obsługę prawną plus koszty biegłych, o ile takie w toku sprawy powstaną. No i to są kwoty oczywiście negocjowalne, znaczy jeśli chodzi o wynagrodzenie, i zmienne. Koszty biegłych są co prawda może niekoniecznie negocjowalne, natomiast one też nie są stałe, bo to zależy, ilu biegłych będzie do sprawy powołanych i co będą mieli opiniować. Natomiast mogą być to kwoty rzędu oczywiście wielu tysięcy złotych. Tyle jeśli chodzi o koszty związane bezpośrednio z postępowaniem sądowym. Natomiast postępowanie rozwodowe siłą rzeczy wiąże się z ryzykiem roszczeń wzajemnych małżeńskich, majątkowych. No i jedna ze stron może zawsze, też obie strony mogą zawsze czuć się przegrane, stracone. No niestety jest to immanentnie związane z rozpadem małżeństwa. Najgorszą wydaje mi się sytuacją jest w momencie, kiedy strony nie mogą się pogodzić co do sposobu podziału majątku i musi za nie decydować sąd, bo wtedy ta decyzja sądu może być, często bywa, krzywdząca finansowo. Skrajnym przypadkiem jest moment, kiedy dochodzi do sprzedaży na przykład nieruchomości w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o licytacji i wtedy cena nie dość, że szacowana przez biegłego, czyli niekoniecznie ściśle odzwierciedlająca realia rynkowe, jest jeszcze obniżana z uwagi na to, że właśnie w trybie postępowania egzekucyjnego to są 2/3 ceny tej oszacowania przez biegłego. No więc to niewątpliwie jest realna strata wtedy dla stron. Czy ja prowadziłem jakąś sprawę, gdzie ktoś szczególnie wiele stracił? Ja nie lubię znać konkretnych kwot, co tam kto ma na koncie, więc trudno jest mi powiedzieć, ile kto stracił. Znaczy, w mojej ocenie każde małżeństwo, które się rozpada, już traci na starcie. Nie tylko finansowo, ale głównie emocjonalnie. No jeżeli są dzieci, no to niewątpliwie one najbardziej na tym tracą. Natomiast miałem na pewno kilka, prowadziłem postępowań, gdzie strony jakby tak zapytacie teraz po upływie wielu lat od zakończenia sprawy, to myślę, że obie by powiedziały, że na tym straciły. I ponosiły ogromne koszty postępowania, no bo wzajemnie sobie udowadniały swoje racje, co ciągnęło się latami i generowało duże koszty. No i finalnie doszło do podziału, który no niewątpliwie żadnej ze stron nie odpowiadał. Tak się już zapętlili, tak koniecznie chcieli każdy po swojemu to zrobić, że w końcu rzeczywiście wyszło, no tak jak sąd zdecydował, co wcale nie odzwierciedlało ich stanowisk. Natomiast o kosztach, o kwotach bezwzględnych tutaj trudno mówić. No na pewno średni interes to był.
Zdarza się tak, że ktoś jest puszczany z torbami, czyli zostaje z niczym?
No rzadko. To znaczy myślę, że oczywiście jest to możliwe, no bo co prawda zgodnie z polskimi przepisami jest domniemanie równych udziałów w tworzeniu majątku wspólnego. Natomiast jest to domniemanie, które można obalić, czyli małżonek, który zarabia więcej, może twierdzić, że druga strona się w ogóle nie przyczyniła do powstania majątku. Jeżeli sąd uwzględni takie zarzuty, to wtedy tak, no można uznać, że ta druga strona poszła z torbami, no bo miała wygodne życie, komfortowe, korzystała z dochodów generowanych przez drugiego współmałżonka, po czym po rozwodzie, jeżeli by przeprowadzić faktycznie podział majątku z nierównymi udziałami, to tak, to wtedy taka osoba może czuć, że została z niczym. Natomiast to nie są częste sytuacje, no trudno jest mi sobie wyobrazić, przypomnieć z mojej praktyki sytuację, żeby jeden ze współmałżonków nie przyczynił się w żaden sposób do powstania tego majątku, bo można się przyczynić na różne sposoby. To nie musi mieć wymiaru finansowego, to może być udział po prostu w wychowywaniu dzieci czy w prowadzeniu domu. To może być zgodna decyzja. Zazwyczaj to jest zgodna decyzja dwóch osób, że jeden pracuje i zarabia, drugie nie musi tego robić. W takiej sytuacji trudniej to domniemanie obalić, jeżeli osoba pracująca sama wyraża zgodę na to, żeby ta druga nie była aktywna zawodowo, nie przynosiła pieniędzy do domu, natomiast w inny sposób się do istnienia rodziny, do jej rozwoju, również majątkowego, przyczyniała.
A czy Polacy potrafią się rozwodzić z klasą, czy raczej wygrzebują jakieś straszne brudy, żeby ugrać jak najwięcej? Jak już się pokłócili, to już się nie kochają, jest nienawiść.
Niestety spraw, gdzie strony wywlekają na siebie brudy, jak pani powiedziała, jest dużo. Ja mówię niestety, bo nie spotkałem się. 15 lat jestem wpisany na listę, jeszcze wcześniej aplikacja, więc łącznie to jest kawałek czasu i mogę, myślę, już z własnej praktyki mieć zdanie na ten temat. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby osoby, które udowadniały sobie winę, chciały sobie odbierać władzę rodzicielską, kłóciły się o alimenty, o kontakty, żeby po przeprowadzeniu tego postępowania, kiedy emocje opadną, żeby rzeczywiście były zadowolone z faktu tego postępowania, że to tak wyglądało, a nie inaczej. Jednak emocje z tym związane są na tyle wielkie, że ja nie doradzam klientom, żeby walczyli za wszelką cenę. Oczywiście zdarza mi się prowadzić takie sprawy, no bo adwokat powinien kierować się interesem swojego klienta. Jeżeli klient przychodzi i mówi, że chce koniecznie się rozwieść w sposób ostry na swoich warunkach, no to oczywiście taką sprawę no, również prowadzę, podjąłbym się. Natomiast w mojej prywatnej ocenie jednak rozwód z klasą jest ze wszechmiar lepszy. To nie zawsze jest możliwe, nie zawsze jest to proste, bo strony no, siłą rzeczy przy sprawie rozwodowej nie darzą się pozytywnymi uczuciami, tylko negatywnymi. Więc rozmowa spokojna i okazanie tej klasy często jest trudne. Natomiast wydaje mi się, że na koniec dnia to jednak przynajmniej próba porozumienia się, okiełznania tych emocji i rzeczywiste takie racjonalne zastanowienie się, który z elementów sprawy rozwodowej jest faktycznie istotny do ugrania, gdzie warto walczyć, a gdzie warto odpuścić, jest niezbędne. Walka po prostu dla samej walki, jako skutek złych emocji związanych z rozpadem małżeństwa, jest według mnie zła. I może nie jestem tutaj reprezentatywny, bo chętniej podejmuję się spraw, gdzie strony nie próbują walczyć za wszelką cenę, więc mam ich po prostu więcej. Trudno w związku z tym mówić za całokształt spraw, które są prowadzone przez sądy, ale no, chciałbym wierzyć, że Polacy potrafią się rzeczywiście rozwieść z klasą, bo to no, zwłaszcza dla dzieci, które siłą rzeczy uczestniczą w jakiś sposób emocjonalnie w tych sprawach, jest nie bez znaczenia.
A czy dużo par, które się rozwodzą, ma uregulowane kwestie podziału majątków na wypadek właśnie rozstania?
Z mojej praktyki bardzo mało. Mniej niż 10% z tych, co do mnie docierały. Nie mam tych spraw niesamowitej ilości, natomiast przez te kilkanaście lat było ich na tyle dużo, że już mogę mówić o pewnym doświadczeniu i rzeczywiście jest to rzadkie. Cały czas ta intercyza jest, wydaje mi się, tak emocjonalnie traktowana jako brak zaufania już na starcie, prawda? Kiedy emocje są pozytywne, kiedy się kochamy, kiedy myślimy o tym, jak to będzie nam wspaniale resztę życia. Nagle wyciągnięcie takiego argumentu, że no dobrze, ale to mi podpisz tutaj papier, że jak nam nie wyjdzie, to coś tam, jest źle traktowane, źle przyjmowane. Myślę, dlatego taka niewielka relatywnie ilość tych regulacji przedmałżeńskich. Natomiast no, z perspektywy patrząc, pewnie zawarcie takiej umowy wcześniej no, wielu klientom, którzy do mnie przychodzą, by pomogło później.
A jak wygląda taka typowa intercyza?
Zdarzyło mi się widzieć jedną, z którą przyszedł do mnie klient, która miała kilkanaście stron i przewidywała no, praktycznie wszystkie ewentualności, jakie w ogóle fantazja jest w stanie podpowiedzieć. Tam były na przykład to, co mi utkwiło, to było już dawno temu, więc tak no, nie pamiętam, ale no, były rozmaite zapisy mówiące o tym, jakie należy się odszkodowanie jednemu ze współmałżonków od drugiego, jeżeli dojdzie na przykład do rozwodu, w którym roku trwania małżeństwa. Im dłużej trwało małżeństwo, tym odszkodowanie było mniejsze, czyli no, w pierwszym roku było gigantyczne, wraz z upływem czasu było coraz mniejsze. Plus były również ustalenia dotyczące na przykład częstotliwości pożycia. To było wszystko uregulowane.
A jeśli nie?
To... No to właśnie również to generowało na wypadek, jeżeli to by było powodem później rozpadu małżeństwa, również generowało to jakieś tam uprawnienia. Natomiast zazwyczaj no, chodzi po prostu o ustanowienie rozdzielności, czyli że strony nie tworzą wspólności finansowej, tylko każde to, co zarobi, zatrzymuje jakby dla siebie, w uproszczeniu mówiąc, prawda? Że to nie wchodzi do majątku wspólnego, tylko każdy swoje dochody, swój majątek trzyma dla siebie i on no, w związku z tym później nie podlega podziałowi. To upraszcza oczywiście sprawę przy rozwodzie, natomiast no, w trakcie trwania małżeństwa po prostu nie ma tej wspólności. Z rozmaitymi skutkami z tego płynącymi.
Ale jak się wspólnie kupuje mieszkanie?
Oczywiście można, natomiast to wtedy jest wspólność ułamkowa, a nie łączna, bo z chwilą wspólności majątkowej małżeńskiej można oczywiście nabyć nieruchomość i ona stanowi współwłasność łączną. Natomiast jeżeli jest rozdzielność już a priori, no to nadal małżonkowie oczywiście mogą nabyć to mieszkanie, ale wtedy nie do wspólności łącznej, tylko do wspólności ułamkowej. Tyle, ile każda ze stron procentowo zapłaci ceny, no to taki ma udział w tej nieruchomości, w tym przedmiocie.
A czy myśli pan, że biznesmeni, ktoś, kto ma własną firmę, powinien jakoś szczególnie zadbać o intercyzę?
Wyobrażam sobie, że osoby, które prowadzą firmy rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, chociaż to w polskich warunkach może nie jest takie proste, no bo te nasze działalności gospodarcze no, nie istnieją aż tak długo, żeby można mówić faktycznie o jakiejś ogromnej ilości firm wielopokoleniowych, prowadzonych od wielu pokoleń. Natomiast, no tak, no rozumiem, że to może generować chęć większej ostrożności. Natomiast też no nie należy zapomnieć, że majątek pochodzący sprzed zawarcia związku małżeńskiego z mocy ustawy nie wchodzi do majątku wspólnego. W związku z tym ochrona samej firmy, jeżeli ona faktycznie istnieje, dobrze prosperuje, generuje jakieś obroty znaczące, z chwilą zawarcia małżeństwa ona jakby z mocy ustawy już istnieje. To chodzi tylko o ewentualne dochody generowane przez tą firmę w trakcie trwania małżeństwa. No i to myślę, że właśnie zwykłą intercyzą można, jeżeli prowadzący to przedsiębiorstwo chce uniknąć wspólności z tych dochodów, no to intercyza załatwia temat. A sama firma, cały jej majątek z mocy ustawy nie wchodzi do wspólności majątkowej.
A intercyza robi się zawsze przed ślubem?
Można w każdej chwili. Z tym, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z mocy ustawy znowu powstaje wspólność. Więc za okres od daty zawarcia związku małżeńskiego do daty zawarcia tejże intercyzy istnieje ta wspólność. I to, co zostało przez ten czas wygenerowane dochody oczywiście wchodzą do ewentualnego później podziału. Natomiast intercyzy nie trzeba zawierać przed, w ogóle jej nie trzeba zawierać. Natomiast jeżeli jest taka wola stron, to może być w każdej chwili zawarta albo u notariusza, albo w sądzie.
Mówi się o tym, że jest coraz mniej ślubów, coraz mniej osób formalizuje związki, a to oznacza, że jest mniej rozwodów?
Rzeczywiście słyszałem ostatnio, że ilość rozwodów średniokrajowo, nie wiem, czy to są prawidłowe dane, zastrzegam, natomiast słyszałem tak, że zdaje się w skali kraju to jest 30% rozpadających się małżeństw, a w większych miastach w ogóle dochodzi do 50%. Jeśli mogę posiłkować się moją wiedzą spośród moich znajomych, ilość małżeństw maleje, więc przy tej częstotliwości rozwodów, no to niedługo dojdziemy do sytuacji takiej, że małżeństwo będzie rzadkością.
I co pan wtedy zrobi?
Rozwody siłą rzeczy stanowią spory procent moich spraw, więc co zrobię? No, będę się cieszył, że się ludzie nie rozwodzą, tak po ludzku, natomiast zawodowo, no, będę pewnie miał więcej spraw innego gatunku.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Opalski, adwokat.
Dziękuję uprzejmie.